No więc tak rozpoczęliśmy naszą debatę o inflacji. To Andrzej Sadowski w studiu jako ekspert. Jakie są sposoby, żeby oszukać inflację? Bo Polacy kupowali, ja pamiętam, w stanie wojennym mój tata ze szwagrem namówili moją babcię, która miała jakieś oszczędności, wtedy na zakup wódki w Peweksie, bo wódka, jak wiadomo, zawsze się nie starzeje. Polacy ruszyli, już jak wiemy, po zakup cukru, różnych małych dóbr, które miały ich zabezpieczyć, włącznie z makaronem. Pamiętam, że była taka histeria, że przez chwilę też znikał makaron. Więc co tak naprawdę można zrobić, żeby oszukać inflację?
No jeżeli cofamy się do tej historii pierwszej poważnej, nie tylko inflacji, ale hiperinflacji, to gdzieś musiałbym poszukać. Z tamtych czasów został mi cały tak zwany wagon, czyli paczka duża papierosów marki Sport, były takie.
O matko, to jest miliony teraz warte.
Która jest bez jakichś tam odpowiednich akcji, wtedy nie klejono tak jak dzisiaj, i była to wtedy waluta. Tracące na wartości pieniądze zamieniano albo właśnie na wódkę w Peweksie, ale wcześniej trzeba było kupić tak zwane bony, albo mieć tak zwane twarde, czyli prawdziwe dolary. Wtedy faktycznie wódka w Peweksie po pierwsze była dostępna, chociaż pamiętam już taki czas kryzysu w końcówce PRL-u, kiedy kupowaliśmy alkohol na studniówkę, była tylko wódka truskawkowa, także nie było innej możliwości, już nie było żadnych innych. Była tylko właśnie ten jeden gatunek w jednym z Peweksów, ale alkohol, papierosy stawały się prawdziwą walutą, którą się płaciło za usługi, czy za raczej różne przysługi, bo zakupy takie, jakie dzisiaj z nami, nie istniały i wszystko wymagało, jak to się mówi, zdobyłem coś, zdobywania i załatwiania.
Dostałem, to było to słowo.
Dostałem właśnie, nie kupowało się. Sytuacja była naprawdę wtedy dramatyczna, bo można potraktować to trochę żartobliwie, ale sytuacja tak była dramatyczna, jak pamiętam, jak rozmawiałem z ówczesnym prezesem ZUS-u, panem Topińskim, na początku lat 90., czyli kiedy nowy niekomunistyczny rząd przejmował władzę, że nie było pieniędzy fizycznie w kasach ZUS-u, bo wtedy jeszcze większość operacji odbywała się gotówkowo, i pieniądze do oddziałów ZUS-u, w których stały kolejki czekając, kiedy będą pieniądze, dowożono wprost z ciężarówkami milicji obywatelskiej, czy tam ciężarówkami konwojowanymi jeszcze wówczas przez milicję, z drukarni właśnie, zmiennicy bezpośrednio rozwożono, bo w systemie nie było po prostu żadnych pieniędzy. Także i skala kryzysu finansów publicznych, nawet nie kryzysu, tylko całkowitego
zapaści,
braku też fizycznie pieniędzy powodowała, że emeryci, tak jak dzisiaj tam czekają do lekarza, też czekali pod zakładami ubezpieczeń społecznych na dowiezienie gotówki, którą wtedy były wypłacane.
Internet oczywiście idzie najpierw po klasycznych zachowaniach, czyli wszyscy ci, którzy mają pieniądze, powinni inwestować w złoto, w walutę, w nieruchomości, w obligacje indeksowane.
No ale to właśnie też jest taka powtarzająca się mantra, która sprawia, że powstają właśnie te wszystkie bańki spekulacyjne. I już doświadczaliśmy naście lat temu takiej bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, kiedy też obywatele dali się niejako trochę podpuścić, a później, dlaczego to mówię, bo okazało się, że faktycznie były takie serie product placementów w czołowych pismach, które wskazywały, że ceny będą tylko drożeć. Później się okazało, że doprowadzono do przegrzania rynku bańki spekulacyjnej. Mieszkania potraciły na wartości, również te, które były brane na kredyt. Trzeba było później dopłacać do różnych oszczędności, płatności do różnych polis ubezpieczeniowych ze względu właśnie na spadek też wartości mieszkań. Jak widzimy po przykładzie złota, mimo coraz większej inflacji, złoto specjalnie też nie zaczyna iść w górę tak, jak wszyscy oczekiwali. Także te wszystkie dobre rady okazują się być w krótkim terminie bardzo atrakcyjne. Natomiast na koniec, jak jest potrzebna rodzinie gotówka, czy dosłownie ten cash, to bardzo trudno jest upłynniać to, poza oczywiście alkoholem, który można spożywać dla własnej przyjemności, jeżeli ktoś czerpie z tego przyjemność, ale te dobra są na tyle niepłynne, a zaczynają się, mogą być problemy z najzwyczajniej z posiadaniem gotówki, czyli gotówka, nawet ta, która traci, może być tym środkiem, który będzie nas ratował w trudnej sytuacji bez pójścia do bociana czy innych takich instytucji, które nam oferują na takich warunkach, że jest problem, czy zostawiać nerkę, czy brać pożyczkę.
No dobrze, no to wiemy, że te nieruchomości mogą... Banka spekulacyjna, którą obserwujemy w tej chwili, to ja widziałam już ceny mieszkań w Warszawie 40 tysięcy za metr, oczywiście w tych najlepszych lokalizacjach. Już w tej chwili właściwie ci, którzy zajmują się rynkiem nieruchomości, mówią o tym, że rynek wyhamował i to ostro po wzroście stóp oprocentowania kredytów, że ta zapaść zaczyna nadchodzić i na początku roku szacowane jest to, że jednak dojdzie do poważnej korekty rynku. Ci, co mają gotówkę, szykują się na jakieś zakupy, ale my mówimy o naszych słuchaczach, chociaż wśród grona naszych słuchaczy jest na pewno mnóstwo bogatych ludzi. Tak naprawdę jak można się zabezpieczyć przed inflacją poza wyższymi dochodami? Bo to jest jeden z tych punktów, który się pojawia w internecie, a mianowicie poproś szefa o podwyżkę.
Nawet nie trzeba poprosić, bo jednak przedsiębiorcy, którzy faktycznie rozumieją, że najcenniejszym ich kapitałem nie jest wynajęte biuro w dobrej lokalizacji, tylko właśnie ich pracownicy w firmach, to oni ożywiają jego kapitał czy pożyczki, które bierze. Stąd w wielu firmach niejako automatycznie dochodzi do waloryzacji wynagrodzeń po to, żeby ci pracownicy nie szukali na rynku innej pracy, bo to się może kończyć tak, jak ostatnio podaje się przykład taki klasyczny lotniska w Amsterdamie, które znowu jest sparaliżowane tylko dlatego, że tylko na czas wakacji przyznano podwyżkę, którą później zredukowano do takiego stopnia, że ci pracownicy lotniska zaczęli porzucać masową pracę i szukać innej pracy na rynku, która ciągle jest dostępna. Ciągle można, mając oczywiście kwalifikacje, a nie tylko dyplom ukończenia szkoły wyższej, znaleźć takie miejsce, które zapłaci więcej. Stąd, aby unikać takiej sytuacji, jednak przedsiębiorcy wyprzedzają takie działania i oferują, w przeciwieństwie oczywiście do administracji, gdzie dopiero decyzjami odgórnymi co jakiś czas się pracownikom sektora publicznego przynajmniej rewaloryzuje do czy nawet nie do poziomu inflacji, tylko do jakiegoś tam jej części.
Ja mam wrażenie, że przynajmniej patrząc z perspektywy warszawskiej, ale patrząc też na to, co się działo podczas wakacji w Polsce, że w Polsce trwa taki bal trochę na Titaniku, że my więcej wydajemy, bo i tak bez sensu, bo te pieniądze i tak nie będą za chwilę miały wartości, więc istnieje taki jakby trend wśród Polaków, że lepiej już teraz kupić to wszystko, bo za chwilę i tak tego nie kupię. Czy to jest takie wrażenie, czy naprawdę pokazuje to gospodarka, że ta koniunktura nabywcza jest mocna nadal?
No zauważmy, że pamięć polskiego społeczeństwa i można jest powiedzieć wielopokoleniowa, bo nikt by nie przypuszczał, że w pierwszych tygodniach zarządzonej pandemii nagle wszyscy będą, jak w PRL-u, gromadzić zapasy papieru toaletowego, cukru, mąki i innych rzeczy, które oczywiście w czasach gospodarki permanentnego niedoboru były tymi dobrami, które gromadzono na zapas, bo wiadomo, że nigdy ich pod dostatkiem nie będzie. I stąd ta pamięć historyczna spowodowała uruchomienie właśnie takiej atawistycznych niemalże zachowań czy reakcji związanej z poprzednim systemem. I wtedy było podobnie, to znaczy wtedy faktycznie chodziło się z wypchanymi portfelami, bo oczywiście jedyny obieg bezgotówkowy był w postaci czeków, które jak ktoś miał wyjątkowo duże szczęście, to miał je właśnie z PKO BP, a posiadanie konta wcale nie było łatwe, bo zakładając pierwszą swoją firmę jeszcze na studiach, żeby mieć formalnie konto, musiałem się wykłócać tutaj z kierownikiem oddziału w Walejach Jerozolimskich, który najzwyczajniej każdemu, kto chciał założyć konto, odmawiał. A po co ci konto, człowieku? Także i dopiero po jakiejś awanturze założono nam wtedy konto, a był to rok 1987, także posiadanie konta było ekstrawagancją w tamtym systemie, stąd ta gotówka, z którą się chodziło i po prostu obserwowało, gdzie zaczyna się kolejka. Także nieważne co, ale ważne, żeby zamienić ten papier, który nawet nie był pieniądzem, bo mało kto pamięta, że ówczesna władza przezornie napisała, że to jest wyłącznie bilet Narodowego Banku Polskiego. Nie używano w ogóle słowa pieniądz w stosunku do wtedy tych banknotów, które były w obiegu. I też, żeby uświadomić skalę inflacji, jaka wtedy była, to był przełom lat 80. 90. Mój kolega dostał bardzo wysokie honorarium za niezwykle wtedy poczytną książkę. Dostał je w piątek i chciał jechać w sobotę kupić sobie dużego Fiata. Nie zdążył. W poniedziałek te pieniądze starczyły mu na małego Fiata. Taka była skala utraty wartości pieniądz.
To nie jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, bo wprawdzie mówimy o tym, że 100 zł z ubiegłego roku to już 80 albo nawet 70, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Choć de facto chyba aż tak źle nie jest, bo ta inflacja galopuje, ceny rosną, a my jakoś jednak jeszcze w gospodarce się cały czas obracamy. Chodzi taka informacja wśród ekspertów, że nastąpi dodruk. Znowu Narodowy Bank Polski zostanie poproszony o dodrukowanie pieniędzy. Co wtedy się wydarzy? Czy to jest realny scenariusz Pana zdaniem? Jakie zagrożenia niesie taka operacja kolejna?
Znaczy, inflacja jest zła, szkodliwa, a przede wszystkim traci na tym polskie państwo, bo to nie jest tak, że jak się podaje, że dzięki inflacji rząd ma nadzwyczajne zyski, które wykazuje, ale nie pokazuje strat wynikających z tytułu większych zobowiązań międzynarodowych, czyli z obsługi długu międzynarodowego, stąd to jest przede wszystkim powoduje, że na inflacji i jako obywatele, i jako państwo polskie tracimy. Stąd kolejne operacje do druku będą po prostu dramatycznie pogarszać stan finansów publicznych i poziom zobowiązań międzynarodowych, a ciągle mamy większość długu wyeksponowaną do instytucji międzynarodowych i w obcych walutach. Nie tak w Japonii, gdzie praktycznie nie ma inflacji, bo cały de facto dług państwa japońskiego jest w rękach samych Japończyków. I tego typu właśnie zapowiedzi, że udomowimy dług, nie nastąpiły, bo ciągle obywatele polscy przez ostatnie lata mieli znacznie mniej korzystne warunki nabywania długu polskiego państwa niż międzynarodowe instytucje finansowe. Także na to też warto zwrócić uwagę. Stąd aż nie chcę myśleć, że dojdzie ponownie do takiej zapowiedzi, bo wtedy działania Rady Polityki Pieniężnej są nieskuteczne, czy czyli w momencie, kiedy podwyższa się stopy procentowe, które przekładają się na większe odsetki, o których pani redaktor wspomniała na samym początku, dla obywateli, ale też przede wszystkim zwiększają zobowiązania przedsiębiorców wobec banku, a kalkulacje inwestycji robione przed pandemią czy w tamtym okresie nie zakładały tak skokowego nagle wzrostu ceny pieniądza, stąd też te inwestycje zaczynają ocierać się o nierentowność, a są rozliczane co najmniej w dekady, jak nie więcej. Stąd taka inflacja to nie jest zjawisko doraźne, które obserwujemy poprzez drożyznę w sklepach, ale to spowoduje, że na dekadę mogą być zatrzymane te, które mają największe znaczenie, prywatne inwestycje, bo one muszą być rentowne w przeciwieństwie do publicznych, które akurat niekoniecznie muszą być rentowne i być przychodowe w przyszłości.
To co zrobić? Jakby pan dziś miał przejąć stery rządu, przejąć Ministerstwo Finansów i odpowiadać za politykę budżetową państwa, co de facto może państwo zrobić, żeby wyhamować inflację w chwili, kiedy świat dookoła wygląda jak wygląda?
Są dwa proste sposoby. Jeden politycznie wymagałby niezwykłej determinacji, ale każde działanie dzisiaj w polityce, nawet przyjście do pracy w ministerstwie, też wymaga determinacji.
Dużej.
Bo tam same stresy i problemy, których jest ponad miarę. Dzisiaj mamy nadprodukcję pieniądza, która nie ma pokrycia w towarach ani usługach. Rząd bezinwestycyjnie, to podkreślam, może usunąć wszelkie bariery, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce, które de facto stanęły. W Polsce nie inwestuje się nie dlatego, że przedsiębiorcy nie mają pieniędzy, bo przed pandemią tych pieniędzy na kontach przedsiębiorców było ponad miarę, można powiedzieć, i większość przedsiębiorców, na przykład tych, których ja znam, nie korzysta z kredytów bankowych, bo mają własny pieniądz i po co im jeszcze bankom płacić za pieniądz, który mają wystarczająco pod ostatkiem i robią inwestycje wbrew pozorom z własnych pieniędzy. To nie jest tak, że łatwiej zrobić inwestycje przez kredyt bankowy, bo to tańszy pieniądz i można go tam nim operować. Niekoniecznie, jak poznałem ich argumentację przy bardzo dużych przedsięwzięciach. Stąd pieniądze są, a jedynie to, co przeszkadza i to, co powiedziała kiedyś przedstawicielka amerykańskiego dużego funduszu inwestycyjnego na pytanie, dlaczego inwestują w Polsce, bo w naszych arkuszach kalkulacyjnych nie jesteśmy w stanie wycenić ryzyka związanego z tak szybką zmianą prawa w waszym państwie. Czyli jeżeli nie możemy skalkulować ryzyka, a ryzyk przy inwestycji przez 10 i wiele lat jest wystarczająco dużo związanego z przepisami zmieniającymi się prawa, no to tym samym nie dziwmy się dużym instytucjom finansowym, które nie liczą od polskiego rządu, że dostaną jakieś ulgi i jakieś tam specjalne gwarancje, tylko myślmy w kategoriach zwykłego polskiego przedsiębiorcy. Stąd jest zatrzymanie inwestycji, nie dlatego, że brakuje pieniędzy, tylko dlatego, że mamy nadmiar ciągle zmieniających się przepisów. I gdyby rząd zagwarantował przynajmniej na 10 lat, tak jak trwa okres amortyzacji, że przepisy nie będą się zmieniać na gorsze. Ja już nie mówię o takim marzeniu, które mam, żeby polskie rządy zrobiły to, co rząd Irlandii w połowie lat 90., gdzie Irlandia była jednym z biedniejszych krajów Unii Europejskiej, gdzie 10% dorosłej ludności wyemigrowało ze względu na biedę w tym państwie, że zagwarantował niezmienność prawa przez 25 lat dla tych, którzy rozpoczną działalność gospodarczą. Prawo mogło się tylko poprawiać. I Irlandia nagle stała się takim amerykańskim lotniskowcem gospodarczym, bo najwięcej Irlandczyków było oczywiście w Ameryce i przywieźli pieniądze. Pomijam te koncerny znane amerykańskie, które tam otworzyły swoje przedstawicielstwa w Dublinie, ale przede wszystkim to Irlandczycy sami z własnych pieniędzy sfinansowali sobie skok pokoleniowy, bo Irlandia w dwa pokolenia przeskoczyła pod względem dobrobytu Wielką Brytanię, czyli jest możliwe dokonanie takiego działania. I wtedy należałoby odblokować właśnie inwestycje, produkcję i tak dalej, żeby uświadomić też słuchaczom, że to nie jest jakaś taka opowieść na poziomie abstrakcji. Duży producent w Polsce świec, który chciał rozszerzyć działalność w Polsce, bo dostał zamówienie z Ameryki od Walmartu. Jak chciał uruchomić fabrykę, czy rozbudować tylko fabrykę, cały proces zająłby mu do 5 lat. A kontrakt był do obsłużenia na tu i teraz. Pojechał do Stanów Zjednoczonych i otworzył dużą fabrykę w ciągu 5 roku. To jest ta skala różnicy między 5 lat a 5 roku. Czyli jeżeli dzisiaj nie zwiększymy produkcji i nie dostarczymy tej produkcji, to rząd ma alternatywę, bo to wtedy pokryłoby ten pusty pieniądz, który dzisiaj widzimy poprzez rosnące ceny, czyli drożyznę, albo można po prostu nie wydawać. Tak jak obywatelom się zachęca do oszczędności, żeby oszczędzali na wszystkim, to rząd też może.
Tylko naród polski jest taki, że jak wiemy, czekamy cały czas na to. Ja jestem przerażona, szczerze mówiąc, skalą ingerencji rządu w ceny prądu, w ceny węgla i innych historii, bo wydaje mi się, że jesteśmy dość mądrym narodem i my wiemy, że skoro jest kryzys, jest wojna i na świecie wygląda sytuacja, jak wygląda, no to te ceny siłą rzeczy pójdą. Czy te rozwiązania, tarcze, które rząd w tej chwili wprowadza, naprawdę są w stanie ochronić naszą gospodarkę, czy raczej ciągną nas na jeszcze większe dno?
To znowu się odwołajmy do tej historii, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, gdzie pod koniec lat 80. właśnie w poprzednim systemie próbowano właśnie wszystkie te permanentne już niedobory na rynku jakoś ogarnąć w postaci rozszerzania reglamentacji na kolejne dobra, czyli mam gdzieś w archiwum talon na kupno butów, które można było kupić sobie albo jesienno-zimowe, albo letnie, prawda, i to były takie 2 talony w ciągu roku. To nie było tylko kartki na cukier, które wprowadzono już w 1976 po protestach i strajkach w Ursusie i Radomiu, ale to pojawiały się później kolejne właśnie na mięso, na alkohol, na praktycznie kolejne rzeczy. Młode małżeństwa miały specjalne przydziały na właśnie wyposażenie swoich domostw, prawda, specjalne kredyty dla młodych małżeństw. Zamiast myśleć, jak spowodować, żeby właśnie tych towarów było więcej. Czyli dzisiaj zamiast myśleć, jak reglamentować dostęp do energii, należałoby uwolnić produkcję energii, na co wielokrotnie w różnych prezentacjach w Kancelarii Prezydenta z kolegami przedstawialiśmy to już w roku 2018 do roku 2020 początku, kiedy to ostatnie właśnie tego typu przestrogi, do czego prowadzi monopolizacja rynku, czy wcześniej te pomysły pionowej koncentracji kopalni z elektrowniami, bo taką rzecz przerabiano w latach 20. II Rzeczpospolitej, przed którą przestrzegał nas nomen omen rząd Stanów Zjednoczonych, wskazując wtedy w takim raporcie dla polskiego rządu, że był wczesny rząd nie próbował takiej pionowej koncentracji, bo jest to zgoła szkodliwe. Także jednak można uniknąć pewnych działań, które w przeszłości były kontrproduktywne i najzwyczajniej zwiększyć ilość towarów, aby zrównoważyć ilość pieniądza i naprawdę zakładanie zwykłej turbiny wodnej nie musi zajmować takiej jak Romanowi Klusce 2 lata i to w dodatku nie podłączonej do sieci, tylko na własny użytek, a tyle mu zajęły wszystkie pozwolenia.
Tak, to jest jednak sporo jeszcze przed nami. Musimy jednak patrzeć i obserwować, co się będzie działo. A pan w co inwestuje, panie Andrzeju?
W szare komórki.
To ja też.
I one najbardziej pracują, bo to jak Georgil zauważył, że umysły są najcenniejszym złotem, a nie złoto jako takie. To z umysłów tworzą się te wszystkie wartości. Także kapitał sam w siebie jest martwy. To praca ludzka go ożywia. Także ludzie są kluczowi.
To ja też zainwestuję. Za chwilę jeszcze rozmowa z Bronisławem Wilsztajnem, więc będziemy inwestować dalej. Natomiast teraz, kończąc naszą rozmowę, chciałabym panu zadedykować jednego z najwspanialszych wokalistów z korzeniami polskimi, bo dziś obchodziłby urodziny, gdyby żył, Leonard Cohen. Polak, dlatego że tata był z pochodzenia Polakiem, polskim Żydem. Ja miałam taką przyjemność obserwowania kilkanaście lat temu wywiadu Cohena z Piotrem Kaczkowskim w programie trzecim Polskiego Radia. I to była rzecz, która wydaje mi się radiowo jest właściwie już chyba w Polsce nie do powtórzenia. Dwóch panów z tymi swoimi wspaniałymi głosami, gdyby czytali książkę telefoniczną, dokładnie tak samo to całe studio, legendarne studio przy Myśliwieckiej byłoby sparaliżowane dziś z okazji urodzin Cohena i My Secret Life.